Drodzy Państwo, 8:12 na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet. A z nami jest już zapowiadany gość, dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca do spraw europejskich prezydenta Karola Nawrockiego, także były wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od wielkiej dyskusji wokół SAFE. Wczorajsze spotkanie najpierw prezydenta Karola Nawrockiego z panem prezesem Adamem Glapińskim, także z generałami wojskowymi, późniejsze rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Mamy taki komunikat. Premier Donald Tusk mówi o tym, że nie mamy czasu na kombinacje. Polska i polskie firmy czekają na pieniądze z programu SAFE. Mówi o tym, że jeżeli prezydent zdecyduje się na odrzucenie tej wielkiej pożyczki z Unii Europejskiej, to będzie niewybaczalny błąd. I co, panie ministrze, pan na to?
Bardzo podejrzana jest ta presja czasowa, którą wywiera premier Tusk. W tej chwili na stole leży alternatywa wobec bardzo groźnego, niebezpiecznego programu SAFE unijnego, w postaci bezpiecznego SAFE-u polskiego, opartego krajowe pożyczki, opartego aktywa Narodowego Banku Polskiego. Może w dużym skrócie, dlaczego ten SAFE unijny jest nie do przyjęcia. On jest nie do przyjęcia. Po pierwsze, on stanowi element kontroli nad zbrojeniami i obroną przez Unię Europejską poprzez mechanizm warunkowości i mechanizm uznaniowej wypłaty. Stanowi element budowy superpaństwa. Jest sprzeczny z traktatami, które zakazują Unii Europejskiej finansowania jakichkolwiek spraw wojskowych. Tyle ze strony Unii. Z punktu widzenia Konstytucji Polskiej jest sprzeczny z tą konstytucją, ponieważ zakazuje nasza konstytucja przekazywania komukolwiek poza Polską, na zewnątrz, jakiegokolwiek wpływu na decyzje, jakichkolwiek decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Narusza również prerogatywy prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt jest wojskowy. Bardzo poważnie ten program ogranicza swobodę wyboru. Prowadzi do nieoptymalnego uzbrojenia naszej armii. W przeciwieństwie do tego, co by ona chciała mieć, nabyć, mieć na wyposażeniu, gdyby swobodnie mogła wydawać. I to jest aspekt swobody wyboru, ale również jest drugi. Jest to pożyczka o nieprzewidywalnych kosztach, zmiennej stopie procentowej, rozpisana na niewyobrażalnie długi okres czasu, czyli 45 lat do 2070 roku. I według pobieżnych i oczywiście przybliżonych obliczeń spłacilibyśmy, gdyby, dwa razy tyle. Bierzemy 185 miliardów euro i według obliczeń zwracamy dodatkowo to i jeszcze 183 miliardy, przepraszam, złotych. Także finansowo to się nie opłaca, już w ogóle nie wytrzymuje konkurencji zerowym kosztem mechanizmu Polski Safe 0%. Także i na płaszczyźnie unijnej, traktatowej, i polskiej konstytucyjnej, i finansowej, i wojskowej, w tych czterech aspektach, nie zdaje egzaminu. Zasługuje na odrzucenie, ponieważ jest alternatywa i ta alternatywa jest alternatywą bezpieczną, dla wojska dużo lepszą, dla finansów państwa również, no i przede wszystkim kluczowe, nie zagraża polskiej suwerenności i autonomii decyzyjnej w dziedzinie wojska. I nawet gdyby ten program unijny był idealny, a nie jest, to samo to, że zawiera mechanizm warunkowości i uznaniowości i uzależnia od decyzji zewnętrznych względem Polski, by zasługiwał na odrzucenie.
Mamy teraz argumenty jeszcze przeciwko tej alternatywie Pałacu Prezydenckiego, alternatywie prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd mówi tak, wielu generałów popiera propozycję, która ma płynąć z Unii Europejskiej. Podobnie częściowo sektor prywatny, jeżeli chodzi o polskie zbrojenia, chcą i czekają już na te pieniądze, mają nadzieję, że one przyjdą szybko. To znaczy, że nie rozumieją tych zagrożeń, czy tych wszystkich znaków zapytania, o których teraz pan minister mówi?
Te dwa rodzaje presji są niedopuszczalne. Ze strony przedsiębiorców jest to zrozumiałe, ale polityka rządzi się innymi sprawami i musi przede wszystkim brać pod uwagę uwarunkowania traktatowe, konstytucyjne i przede wszystkim suwerenność, której strażnikiem notabene jest prezydent RP. Natomiast generalicja ma prawo mówić, czego chce, jakie uzbrojenie. Natomiast jeśli mówi o źródłach finansowania, wykracza poza swoje kompetencje i gwałci przepis konstytucyjny mówiący o cywilnej kontroli nad armią. Wybór źródeł finansowania i uwzględnienie wszystkich interesów państwa należy wyłącznie do organów państwa. W związku z czym generalicja, która w ten sposób daje się używać, gwałci zasady konstytucyjne, jeśli chodzi o neutralność polityczną wojska.
Pojawiają się też te argumenty związane jeszcze z brakiem konkretów, że na razie jest to taka propozycja, ale bardzo na poziomie ogólnym, a po tamtej stronie, tutaj też na przykład sektor prywatny mówi, że wcale konkretów nie mamy, jeżeli chodzi o propozycję tej dużej pożyczki 200 miliardów złotych, ale druga strona mówi, że wcale nie, że tutaj już są, wiemy, że x tych pieniędzy zostanie wykorzystana właśnie w Polsce, że to będzie w tym wewnętrznym obiegu zamkniętym. Pojawia się też taki argument, że mówimy o tym, że oprzemy się o technologię, o sprzęt zagraniczny tutaj ze strony Unii Europejskiej, ale to samo robimy na przykład, jeżeli chodzi o sprzęt amerykański. A jak popatrzymy dzisiaj na tę dynamikę wydarzeń geopolitycznych, to wcale nie musimy mieć pewności, że na przykład Ameryka tak bardzo przyjdzie z pomocą, jeżeli będzie bardziej zaangażowana na przykład w konflikt na Bliskim Wschodzie, czy w cały ten spór o hegemonię z Chinami. Jakby pan minister na takie argumenty odpowiedział?
To jest fałszywa narracja, bo po pierwsze, tu nie chodzi o to, czy się zbroić, czy nie zbroić, bo obie strony sporu mówią tak. I tu nie chodzi o to, czyj sprzęt kupować, tylko o to, czy mieć swobodę wyboru. Po stronie unijnego programu SAFE są same znaki zapytania, jak to działa, a im bardziej się wczytać w to rozporządzenie i mechanizmy, które za tym stoją, tym więcej znaków zapytania. Po stronie mechanizmu Polski Safe 0% wszystko jest jasne, wszystko jest zapisane, ustawa gotowa, mobilizacja środków szybka i co najważniejsze pełna swoboda wyboru źródeł zaopatrzenia. Daje możliwość w dużo większym stopniu dokonywania zakupów i inwestowania w polski przemysł obronny, a to powinien być interes numer jeden, i wyboru z najwyższej technologicznej półki, skądkolwiek ten sprzęt by pochodził. Czy z Polski, a też już taki mamy, czy spoza Unii Europejskiej, a mamy już doświadczenia i istniejące, dokonane wybory, które determinują coś, co się nazywa interoperacyjnością. Ten sprzęt różny pola walki musi z sobą współgrać. Ale mamy pełną swobodę, czy będzie koreański, amerykański, australijski, japoński, czy francuski, czy niemiecki. Także to jest wersja, która daje pełną swobodę. A wersja unijna to jest przymuszenie do zakupów sprzętu, który niekoniecznie nam odpowiada z punktu widzenia interoperacyjności. Niekoniecznie jest z najwyższej technologicznej półki i niekoniecznie jest po najbardziej korzystnych cenach. Także te dwa mechanizmy zakupowe absolutnie są nieporównywalne. Swoboda wyboru zakupów w polskim mechanizmie Safe 0% jest stuprocentowa. w przypadku unijnego mechanizmu jest to narzucony katalog zakupów, a według analiz wygląda na to, że będą jego beneficjentami przemysły obronne, zwłaszcza Niemiec i Francji, i że będziemy musieli kupować nie to, czego chcemy. A ja przypomnę, że kiedy na początku inwazji Rosji na Ukrainę chcieliśmy nasze, ale kupione od Niemców Leopardy, podarować Ukrainie, to Niemcy wykorzystały klauzulę w umowie i zabroniły nam przekazania naszych Leopardów niemieckiej produkcji Ukrainie. Tu dochodzi jeszcze element swobody dysponowania tym sprzętem. Podobnie było z poenerdowskim sprzętem kupionym od Finlandii, która też zabroniła nam przekazania tego sprzętu używanego w Ukrainie.
Panie ministrze, teraz ostatnio pan minister Marek Gróbarczyk mówił tutaj na antenie Radia Wnet o tym, że 70% portów Nadbrzeża Szczecińskiego de facto jest oddane w ręce niemieckie. No nie można sprzedać portu, ale to wszystko, co jest wewnątrz spółki, kwestia jakby no, utracenia podmiotowości nad tak ważnym strategicznym miejscem, no oddana jest w ręce niemieckie, więc może to w ogóle ta dyskusja, no to jest taka drobna dygresja, aczkolwiek.
No to jest wyprzedawanie polskiej suwerenności.
Tak, która się wpisuje szerzej w pewną strategię, no tą geopolityczną tej części Europy. No ale to w takim razie pytanie też, ile my jeszcze mamy czasu. Ja jutro będę prowadziła taką dyskusję na temat sytuacji na polskich granicach, na granicy polsko-białoruskiej, ale też polsko-rosyjskiej, Braniewo. I tam jest taka konkluzja, że no jednak niestety z perspektywy, oczywiście politycy mówią jedno podczas wystąpień, że staramy się, robimy, kwestia schronów, schronień, ale jak potem te rozmowy w kuluarach, no niestety pojawia się inny obraz. Jesteśmy w bardzo jeszcze trudnej sytuacji, nie jesteśmy przygotowani, ta infrastruktura krytyczna nie jest wystarczająco przygotowana. Czy decydenci zdają sobie sprawę, że my naprawdę musimy szybko zacząć całą taką politykę odstraszania, bo te scenariusze, jak popatrzymy na skalę, prawda, ile Rosja wydaje na obronność, popatrzymy na to z przeszłych lat, nie wiem, wojna w Afganistanie dziesięciokrotnie mniejsza, widzimy, że no de facto to wojsko nie może wrócić do Rosji i prawdopodobnie Putin będzie musiał dalej gdzieś otwierać front, to jest taka perspektywa, że no może nie czas na kłótnie, nie czas na spory, na prawda, jakieś takie wewnętrzne rozgrywki, tylko szybko musimy zacząć działać.
My zaczęliśmy szybko działać. Podstawą budowy siły odstraszania polskiej armii była ustawa autorstwa wicepremiera wówczas Jarosława Kaczyńskiego, ustawa o obronie ojczyzny. I ogromny skok ilościowy, jakościowy uzbrojenia polskiej armii, który się dokonał za rządów Zjednoczonej Prawicy. Niestety od 2 lat ten program jest wygaszany czy okrawany przez rząd Tuska i teraz ma być wprowadzony w ślepą uliczkę, jaką jest unijny sejf z wszystkimi jego ograniczeniami. Oczywiście ważne jest, żeby to robić szybko. Dobrze, że jesteśmy tak zaawansowani, ale to dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy. Sytuacja geopolityczna nakazuje nam konsekwentnie iść tą drogą, ale stare polskie przekładło mówi, co nagle, to po diable. Ten naprawdę podejrzany pośpiech ze strony rządu Tuska, to, że mamy dzisiaj od no, prawie połowy marca do końca maja, czyli w 1,5 miesiąca, zawrzeć wszystkie najważniejsze kontrakty z polskim przemysłem, a potem już będziemy musieli każdy kontrakt negocjować przynajmniej z jednym państwem unijnym na spółkę, czyli będziemy mieli związani ręce i nogi, czyli będą wszystkie wybory suboptymalne, nieoptymalne. To jest coś, co naprawdę wygląda bardzo podejrzanie. Można się tylko domyślać, że rządzący złożyli jakieś zapewnienia, zawarli jakieś umowy, oby tylko ustne, z których muszą się wywiązać, że mają nóż na gardle, że zrobili to z pominięciem zapisu konstytucji, który mówi o tym, że tak potężne zadłużenie wymaga drogi ustawowej, chcą to zrobić tylnymi drzwiami, w sposób pokątny, uchwałą, etc., antycypując z góry, że pan prezydent Nawrocki zawetuje tę ustawę i cokolwiek by nie stanowił w tej materii, nie mówił zwierzchnik sił zbrojnych, chce się go pominąć i dokonać tych wielkich zadłużeń i wynikających z tego zakupów, per facet nefas. To wszystko jest bardzo podejrzane i bardzo szkodliwe i dlatego inicjatywa prezydencka zmierza do tego, żeby to zatrzymać.
To panie ministrze, jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie takie poza już kwestiami SAFE, ale też częściowo, które dotyczy Unii Europejskiej, bo cieśnina Ormus, ta wojna, którą obecnie obserwujemy na Bliskim Wschodzie, to 20% tego przepływu światowego, jeżeli chodzi o ropę, zresztą nie tylko, też gaz. Prezydent Donald Trump mówi tak, jeżeli Iran zdecyduje się zablokować, całkowicie zaminować cieśninę Ormus, uderzymy z 20-krotną siłą. Jakie to wszystko, jak pan sądzi, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie i jakie tutaj powstają ryzyka, jeżeli właśnie chodzi o jakiś taki globalny kontekst w bezpieczeństwie energetycznym, no i też z Unią Europejską, która jedno mówi, drugie robi, bo wspomniani Niemcy na przykład wycofują się już teraz z ETS-u, czy planują się wycofać, prawda, z tego ETS 1, ETS 2, a u nas na przykład każą zamykać kopalnie, to wszystko gdzieś się nie spina. Jak pan ocenia tutaj ryzyko eskalacji takiej jeszcze na Bliskim Wschodzie i tego, że ta cieśnina Ormus zostanie zablokowana, albo że samo przedłużanie się tego spowoduje ogromne turbulencje?
Po pierwsze, nie ma mądrych i trudno przewidywać. Po drugie, ja osobiście uważam, że to będzie droga do deeskalacji przez eskalację. Znaczy, że najpierw musi jeszcze więcej wojny być, mówiąc w skrócie, żeby to zarzewie wojny wygasić. A długofalowo, jeżeli się porówna potencjały militarne Iranu i połączone potencjały Stanów Zjednoczonych i Izraela, no jest wyraźne, kto jest, gdyby walka miała trwać do końca, kto jest potencjalnym zwycięzcą.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, także były minister do spraw europejskich, wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Życzymy dobrego dnia. Drodzy Państwo, za momencik 8:30 i za chwilę porozmawiamy z Anną Bryłką, eurodeputowaną Konfederacji. Później jeszcze Miłosz Lodowski, publicysta, będzie gościem Radia Wnet, a na naszej liście zespół Green Day.